Ruchy, ruchy! — ponaglił ją kompozytor.
Dreyer wzięła kluczyki i ruszyła w kierunku Wektry.
Wydawało jej się, że po drodze nogi się pod nią ugną.
Przypuszczała jednak, że to dopiero zapowiedź tego, jak będzie się czuła za moment.
Podeszła do dwóch mężczyzn i spojrzała z przerażeniem na dawnego przełożonego. Jego blada twarz była zlana potem, powieki miał opuchnięte, a wzrok mętny.
Nie ulegało wątpliwości, że nie wie, co się dzieje. To, co wcześniej wzięła za spokój i opanowanie, okazało się oszołomieniem.
Beata głęboko nabrała tchu i podała kluczyki porywaczowi. — Nie, nie — powiedział. — Ty będziesz prowadzić. Siadaj za kółkiem i nie próbuj niczego głupiego.
Beata popatrzyła pytająco na Edlinga, a ten niemal niezauważalnie skinął głową. A może opadła mu bezwładnie? Dreyer nie mogła być pewna.
— I nie panikuj — dodał morderca. — Wywieziesz nas za miasto, potem będziesz wolna.
— Jeśli się postarasz, nic ci się nie stanie. Rozumiesz, co do ciebie mówię?
— Tak. Słabość jej głosu sama ją zaskoczyła. — Więc do roboty!
Dreyer otworzyła drzwi od strony kierowcy i obejrzała się na Roznera. Nie musiała pytać o zdanie ani jego, ani Ubertowskiego. Teraz to ona podejmowała wszystkie decyzje. Weszła do środka i zatrzasnęła drzwi. Po chwili usłyszała, jak kompozytor wraz z Gerardem wsiedli do auta. Popatrzyła w tylne lusterko.
Porywacz nadal trzymał ostrze na gardle Edlinga. Krew z rany w brzuchu zalała mu spodnie. Ciemnoczerwone plamy wyraźnie odcinały się na jasnym materiale i kazały jej sądzić, że niewiele brakuje, by przełożony za kilka chwil stracił przytomność.
— Broń!
Dreyer poprawiła się na fotelu, czując, jakby siedziała na rozżarzonych węglach.
— Nie mam — odparła.
— Żadnego noża, żadnego małego pistoletu?
Pokręciła gorączkowo głową.
— Lepiej dla niego, żebyś mówiła prawdę — powiedział i zawiesił wzrok na jej oczach.
Dreyer z trudem zniosła jego spojrzenie.
— Zapuść silnik — powiedział. — Już!
Beata zrobiła, jak kazał. Wektra wydała dźwięk, który nawet dla niewprawnego ucha brzmiał jak rozruch starego diesla.
— Wycofaj, a potem jedź w kierunku bulwaru Musioła.
— Nigdzie tam nie...
— Rób, co mówię, a oboje przeżyjecie.
Prokurator powstrzymała się przed otarciem potu z czoła. Niechętnie patrząc w tylne lusterko, wycofała, a potem starała się bezskutecznie wbić jedynkę. Skrzynia biegów zaprotestowała i Dreyer musiała puścić sprzęgło, dać na luz, a potem jeszcze raz wrzucić bieg.
— Uspokój się — powiedział kompozytor. — Tylko zimna krew może cię uratować.
Zerknęła przelotnie na Gerarda i zauważyła, że ten odpływa. Uniósł wzrok, a głowa bezwładnie opadła mu na ramię oprawcy.
— Jedź!
Wdusiła gaz i samochodem szarpnęło do przodu. Syknęła pod nosem, obawiając się, że mogła w ten sposób nieopatrznie sprawić, że Edling pożegna się z tym światem.
— Spokój, powiedziałem.
— Wszystko w porządku? — spytała.
— Jedź, nic mu nie jest.
— Wykrwawia się — powiedziała cicho, jadąc we wskazanym kierunku. Starała się skupić swoje myśli na tym, że oczy wszystkich funkcjonariuszy w mieście są teraz skierowane właśnie na nich. Policja i ABW nie pozwolą, żeby porywacz zbiegł. Tyle, że on sam był tego doskonale świadom. W dodatku musiał wiedzieć, jak kończą się takie sytuacje. Owszem, służby czasem obiecują podstawienie samochodu czy autobusu, ale ostatecznie nie doszło chyba nigdy do pojedynczego przypadku, kiedy porywacz zdołałby uciec.
Nic mu nie będzie, odezwał się kompozytor.
Trzeba zatamować...
Skup się na drodze!
Wbiła wzrok przed siebie, nabierając głęboko tchu. Minęli obskurny stary budynek o mdłej popielatej elewacji. Jakiś czas temu została odnowiona, ale tylko do okien na drugim piętrze. Zupełnie jakby ktoś przyłożył linijkę. Był to efekt powodzi z 97. Wszystkie domy na wyspie wyglądały podobnie. Jeszcze kilka lat temu sprawiały wcale nie najgorsze wrażenie, przynajmniej do wysokości, gdzie niegdyś sięgnęła woda. Tego samego nie można było powiedzieć o długim murze ciągnącym się po lewej stronie wzdłuż wybrzeża Odry. Był zapyziały, pokryty licznymi bohomazami, których nie dało się już rozczytać, i porośnięty dzikim zielskiem. Wszystko przegniło i przywodziło na myśl zapadłą wieś, a nie miasto wojewódzkie. Samochód kolebał się na nierównej kostce brukowej, którą gdzieniegdzie pokrywały płaty starego betonu. Większość odpadła i właściwie trudno było stwierdzić, dlaczego nie wszystkie. Kawałek wcześniej drogę odnowiono, jakiś czas temu, z uwagi na Tour de Pologne. Organizatorzy twierdzili bowiem, że tak nierówna nawierzchnia stanowi niebezpieczeństwo dla zawodników. Tutaj jednak ekipy remontowe nie dotarły. Jedziemy pod prąd, zauważyła Beata. Zaraz skręcisz w prawo. Spojrzała na zakaz wjazdu przed nimi i wjechała w niewielką uliczkę, znajdującą się w jeszcze gorszym stanie niż brukowana droga.